Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest niedziela, 18 czerwca 2006 roku, godzina 18:15. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Andrea Kunowa i nasz realizator Uber. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd tygodników Wojciecha Sikory, magazyn europejski Eurowieści, zrealizowany wraz z naszymi przyjaciółmi z Radia Polonia, z udziałem Piotra Moszyńskiego, magazyn Polska we Francji, Anny Bernhardt i wreszcie magazyn Piosenka jest dobra na wszystko, Katarzyny Zawickiej. A oto najważniejsze do niesienia dnia, mówi Paryż RFI. Wybory parlamentarne na Słowacji przyniosły dwa rezultaty godne uwagi. Po pierwsze zwyciężyła lewicowa opozycja. Po drugie skrajna prawica nacjonalistyczna z partii SNS pobiła wszystkie swe dotychczasowe rekordy oraz przepowiednie sondażowe, ocierając się o 12% głosów. Lider socjaldemokratów, Robert Fico, będzie musiał powołać rząd koalicyjny. Jego partia zebrała bowiem nieco ponad 29% głosów i nie ma większości. Na drugim miejscu plasowała się chadecja dotychczasowego premiera Mikulasza Dzurindy, zbierając niespełna 18,5% głosów. Dzurinda może jednak zachować stanowisko na trzecią kadencję, jeżeli Fico nie zdoła zebrać owej koalicji. Chadecja ma bowiem liczniejszych naturalnych sojuszników, w tym partia mniejsza. Węgierski. W obecnej konfiguracji taka koalicja dałaby w sumie 38% głosów. Prezydent Gasparowicz powierzy jednak najpierw zadanie utworzenia rządu przywódcy zwycięskich socjaldemokratów. Od jego sukcesu, pisze Reuters, zależy przyszłość liberalnych reform podjętych przez Dzurindę, które uczyniły z kraju raj dla inwestorów. Oraz zależy też od tego wejście Słowacji do strefy euro, przewidziane na rok 2009. Fico zamierza wprowadzić program lewicowy, zwiększając deficyt budżetowy, co może to uniemożliwić. Reuters sugeruje, że Fico może szukać porozumienia z partią byłego premiera Meciera, a nawet ze skrajną prawicą. Ta ostatnia zdobyła 20 mandatów w parlamencie liczącym ich 150, głosząc program antywęgierski, antycygański, antyhomoseksualny itd. Stała się tym samym trzecią siłą polityczną w kraju. Jej przywódca, Jan Slota, zamierza drogo sprzedać swoje głosy. Nie robi mu natomiast różnicy, z kim wejdzie do rządu. Czwarte miejsce zajmuje partia mniejszości węgierskiej, zebrawszy tyle samo mandatów, co nacjonaliści, przy 500 głosów mniej. Nacjonaliści oskarżają tę mniejszość o zamiar rewizji granic z Węgrami. Z ministrem spraw zagranicznych Słowacji rozmawia Marek Pędziwol.
Co pan powie o wynikach wyborów? Przyniosły parę niespodzianek. My zaś jesteśmy bardzo szczęśliwi, że osiągnęliśmy taki rezultat.
To dobry wynik.
Lepszy niż poprzednio. I w procentach, i w liczbach absolutnych dostaliśmy więcej, mimo niższej frekwencji wyborczej. SDKU udowodniło, że jest silną partią. Nie daje radości, że po 8 latach, podczas których trzeba było realizować naprawdę bardzo trudne reformy, zyskaliśmy aż takie zaufanie wyborców. To prawda, że Smer uzyskał wiele procent, ale w obecnej konstelacji sił politycznych będzie mu trudno zbudować rząd. Cieszymy się więc, że uzyskaliśmy bardzo silną pozycję wyjściową do nadchodzących negocjacji. Ale jest też prawdą, że tym razem prawica nie ma większości. W Izbie nie będzie przecież liberałów.
To prawda.
Trzeba będzie więc spróbować znaleźć partię, która z punktu widzenia jej programu miałaby do nas najbliżej. Tak byśmy mogli kontynuować politykę z minionych 8 lat. Dwie partie są bliskie, były w koalicji rządowej. Która to mogłaby być ta następna? Wybór nie jest chyba zbyt wielki. Rzeczywiście nie jest. W parlamencie będzie 6 partii, można więc łatwo policzyć. Trzeba też mieć na uwadze ich rozwój wewnętrzny. Tam bowiem może się pojawić coś, co by pomogło znaleźć wyjście z tej sytuacji. Ma pan na myśli Ruch na Rzecz Demokratycznej Słowacji? To pan powiedział. Tak. Jak musiałby się zmienić HZDS, żeby prawica była skłonna iść z nim do rządu?
Dla nas jest najważniejszy program.
Dla nas najważniejszy jest program, zasady, którymi poszczególne partie będą się kierować. Ale oczywiście ważne są też osoby polityków, ich wiarygodność, ich przeszłość. W HZDS jest jedno nazwisko, z którym mielibyśmy wielkie, wielkie problemy. Pozwolę sobie znów zgadywać. Chodzi o Władimira Meciera. Tak. Panie ministrze, nie mogę się nie zapytać o pański resort. Jak będzie wyglądać Słowacja po tych wyborach z tego właśnie punktu widzenia? Jestem przekonany, że będzie kontynuować swą dotychczasową politykę zagraniczną, a w każdym razie, że zostanie zachowana ta jej zasadnicza linia, która została sformułowana w ostatnich latach. Dzięki niej bowiem Słowacja znalazła się w gronie nowoczesnych, rozwijających się państw. Jej dzisiejsza pozycja jest bardzo silna i jaki rząd by tu nie przyszedł, działałby na swoją własną szkodę. szkodę, gdybym podważył to, co osiągnęła w ciągu tych 8 lat. I tak będzie także w wypadku, gdyby w przyszłej koalicji rządowej zamiast SDKU znalazłaby się Słowacka Partia Narodowa. Program SNS zawiera elementy, które nie są zgodne z tym zasadniczym kierunkiem polityki zagranicznej, o którym mówiłem. Myślę, że żaden rozumny rząd nie może się zbytnio odeń odchylić, bo to by było polityczne samobójstwo. I jeszcze pytanie o przyszłość reform. Przede wszystkim podatku liniowego, ale też reformy zdrowia i dalszych. Te reformy były podstawowymi przyczynami sukcesu Słowacji za granicą. Myślę, że ich zasadnicza zmiana nikomu by się nie opłaciła. Jeśli chodzi o reformę służby zdrowia, to i my wiemy, że jeszcze nie jest gotowa, że trzeba ją dokończyć, zrobić jeszcze 3-4 kroki. Jeśli zaś idzie o podatek liniowy, to znów myślę, że ten, kto by chciał go zmieniać, zaszkodzi sam sobie.
Z ministrem spraw zagranicznych Słowacji Eduardem Kukanem rozmawiał nasz korespondent Marek Pędziwol. Mówi Parashat Refim. Premier Izraela Ehud Olmert odrzucił apele o przeprowadzenie niezależnego międzynarodowego dochodzenia wokół masakry na plaży, gdzie 9 czerwca zginęło 8 cywilów. Jak wiadomo, Palestyńczycy obwiniają o to armię izraelską, która te oskarżenia odrzuca. Olmert przypomniał, że zgodnie z izraelską racją stanu, Izrael nigdy nie podporządkuje się tego typu dochodzeniom. Izraelska Komisja Wojskowa odrzuciła odpowiedzialność za eksplozję, co potwierdził w sobotę w telewizji generał Meir Cliff, wykluczając, by cywile na plaży padli ofiarą salwy izraelskiej artylerii. A odłamki znalezione u jednej z ofiar nie pochodzą, jak powiedział, z izraelskiego pocisku. Przeczy tym zapewnieniom organizacja Human Rights Watch. Sekretarz generalny ONZ Kofi Annan oświadczył w Danii po rozmowie z premierem Rasmussenem, że jedynym wyjściem z kryzysu wokół irańskiej polityki nuklearnej są negocjacje. Annan zapewnia, że jest optymistą, pomimo wypowiedzi rzecznika dyplomacji irańskiej, który odrzucił wszelkie warunki wstępne, jako to zawieszenie procedury wzbogacania uranu. Od tego zależy jednak los nieujawnionych propozycji 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa oraz Niemiec przedłożonych w Teheranie 6 czerwca. Premier Chin Wen Jiabao oświadczył, że są one doskonałe jako podstawa pokojowych negocjacji. Szef dyplomacji irańskiej Manusher Mottaki zapewnił, że Iran studiuje je obecnie i udzieli odpowiedzi w swoim czasie. Wódz rewolucji islamskiej Ajatollah Ali Khamenei odrzucił jednak pośrednio owe propozycje, oświadczając w czwartek, że Iran żadnym naciskom nie ulegnie. Korea Północna oświadczyła, że bezlitośnie zniszczy Stany Zjednoczone, jeżeli te wytoczą jej wojnę. Groźba figuruje w raporcie ogłoszonym z okazji 42. rocznicy działalności partyjnej ukochanego przywódcy Kim Jong-ila. Niektóre media azjatyckie i amerykańskie poinformowały o przygotowaniach do odpalenia przez Pjongjang pocisku balistycznego dalekiego zasięgu przekraczającego 10 tysięcy kilometrów. Według przywódców południowo-koreańskich i amerykańskich, cytowanych przez AFP, przygotowania te są dzisiaj znacznie bardziej zaawansowane niż zwykle. Unia Europejska wyraziła zadowolenie z poparcia, jakie tzw. kwartet bliskowschodni, w którego skład wchodzą również ONZ, Stany Zjednoczone i Rosja, zgłosił wobec jej projektu tyczącego finansowania pomocy dla Palestyńczyków. Unijny projekt przewiduje stworzenie tymczasowego mechanizmu omijającego rząd z ramienia Hamasu. Kwartet uznał, że zbada funkcjonowanie tego mechanizmu za 3 miesiące. Unia jest pierwszym dobroczyńcą Palestyńczyków, wypłacając rocznie 500 mln euro. Projekt przewiduje finansowanie służby zdrowia, pokrycie pilnych potrzeb, takich jak na przykład paliwa oraz najbardziej kontrowersyjną kwestię bezpośrednich wpłat na konta indywidualne, dotychczas niesprecyzowane. Mechanizm ten ma wejść w życie w lipcu. Pani Benita Ferrero-Waldner, komisarz do spraw stosunków zagranicznych, uda się w tym celu na Bliski Wschód. Nie spotka się jednak z nikim z rządu Hamasu. Władze palestyńskie przyjęły ten projekt lodowato. Prezydent Mahmud Abbas oświadczył, że choć to krok we właściwym kierunku, jest on niewystarczający. Przewodniczący parlamentu palestyńskiego z ramienia Hamasu oświadczył natomiast, że kwartet winien negocjować z demokratycznie wybranym rządem. Jest to wykluczone, jak wiadomo, póki Hamas nie uzna podpisanych dotychczas porozumień i nie wyrzeknie się przemocy. Mówi Parashat Refim. Katalonia głosuje dzisiaj w referendum tyczącym rozszerzenia swej autonomii. Dla socjalistycznych władz hiszpańskich jest to ogromne wyzwanie, pisze AFP. Premier Zapatero zaangażował się bowiem osobiście w negocjacje wokół kompromisowego tekstu. Nowy status przewiduje znaczną autonomię podatkową i administracyjną Katalonii, choć usuwa kilka najostrzejszych sformułowań, jakie figurowały w pierwotnej wersji, entuzjastycznie przyjętej we wrześniu ubiegłego roku przez Zgromadzenie Katalońskie. Według sądu projekt zostanie przyjęty przez 3/4 Katalończyków. Mówi Paryż RFI. Indyjski dziennik cytuje astrologów, wedle których szczególny układ planet Saturn i Mars w jednym szeregu może wpłynąć na rozgrywki piłkarskich mistrzostw świata, a szczególnie na mecz Brazylia-Australia. Times of India przepowiada zaskakujący wynik tego meczu oraz wielką niespodziankę w finale. Jaka to szkoda, że planety nie spotkały się nieco wcześniej, na przykład w ostatniej minucie meczu Polska-Niemcy. Turecki student Sefa Boyar zaprotestował oryginalnie przeciwko skomplikowanej selekcji przy przyjmowaniu na uniwersytety tureckie. Postanowił bowiem udzielić błędnych odpowiedzi na wszystkie 180 pytań testu egzaminacyjnego na Uniwersytecie w Ankarze. Boyar podkreślił, że kosztowało go to bardzo wiele pracy, gdyż aby udzielić bezbłędnie, wyłącznie błędnych odpowiedzi, należało oczywiście dobrze znać odpowiedzi prawidłowe. Nie musimy też nikomu przypominać, że w dniu dzisiejszym Will You Still Need Me, Will You Still Feed Me, Paul McCartney kończy lat 64, czyli 64. Kłopot w tym, że Paul rozwodzi się właśnie ze swą drugą żoną Heather Mills. Odtąd nie będzie go ona potrzebować, a karmić się będzie sama i to zdaje się nieźle. Przypuszczalnie dostanie jej się bowiem 1/4 majątku Paula, czyli blisko 400 milionów dolarów. A teraz mamy dla Państwa przegląd tygodników. Sporządził go Wojciech Sikora.
W najnowszych tygodnikach francuskich wielkie materii pomieszanie. Jest trochę o wszystkim i o niczym. Pachnie już jakby kanikułą. L'Express w swoim okładkowym temacie zachwala zalety genetyki, dzięki której możemy sięgnąć do swoich korzeni nawet parę czy kilkanaście tysięcy lat wstecz. Nie trzeba już prowadzić żmudnych badań w zapadłych archiwach. Nie trzeba tracić dni i nocy na budowanie genealogicznych drzew. Dzięki coraz bardziej dostępnym technikom genetycznym zrekonstruujemy swoją przeszłość pewniej i głębiej. Testy DNA umożliwiają identyfikację bardzo odległych przodków. Metody, którymi posługiwali się dotychczas jedynie specjaliści, zaczynają być udostępniane maluczkim. I to w celach niekoniecznie naukowych, a wręcz rozrywkowych. Moda idzie oczywiście z krajów anglosaskich, z USA przede wszystkim. Na przykład popularna amerykańska prezenterka telewizyjna Oprah Winfrey wie już, że ma w sobie krew plemienia Zulu. Le Nouvel Observateur publikuje na pierwszym miejscu fragmenty kontrowersyjnego i sensacyjnego apokryfu zwanego Ewangelium Judasza. Nie będziemy tutaj jednak rehabilitować za koptyjskim manuskryptem postaci Judasza. Nasi polscy słuchacze prawdopodobnie mieli już bowiem wcześniej okazję zapoznać się z nim w polskiej prasie. Znacznie mniej uniwersalnymi sprawami zajmuje się w swoim głównym materiale tygodnik Le Point. Bohaterem jest Nicolas Sarkozy. Oczywiście w kontekście przyszłorocznych wyborów prezydenckich, oczywiście w ramach odnalezionej miłości, czyli w towarzystwie żony Cecylii, powracającej już nie tylko do domu, ale i do gabinetów ministerstwa. I oczywiście Sarkozy w opozycji do swojej prawdopodobnej konkurentki, socjalistki Ségolène Royal. Czy jest wobec niej bezbronny? Oto tytułowe pytanie tygodnika w związku z niedawnym wtargnięciem pani Royal na zarezerwowane dotychczas dla Sarkozy'ego terytorium bezpieczeństwa. Biorąc jednak pod uwagę ciężkie doświadczenia, jakim poddawany bywał żelazny minister, ilość pułapek zakładanych na niego przez politycznych przeciwników i sposób, w jaki sobie z nimi radził, Sarkozy ma dużą szansę zwyciężyć. Wierzy w to sam, wierzą jego współpracownicy i taka też wydaje się być konkluzja redaktorów Le Point. Nie brakuje oczywiście we francuskich tygodnikach artykułów związanych z mundialem. W artykule wstępnym Le Nouvel Observateur, w tekście zatytułowanym Futbol bez telewizji nie ma mitu, Jean Daniel, szef tygodnika, tak pisze. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Dla dziesiątków milionów ludzi na świecie najważniejszą rzeczą nie są samobójcy z Guantanamo, zabite dzieci w Gazie czy konflikty w Somalii i w Darfurze, ani też wypowiedzi pani Royal czy pana Sarkozy'ego. Najważniejsze są mistrzostwa świata w piłce nożnej. To nie znaczy, że amatorzy meczy codziennie rano ustalają hierarchię swoich zainteresowań. To znaczy tyle, że świadomie lub nie będą spędzać część dnia na czytaniu, komentowaniu i oglądaniu tego, co się dzieje i dziać będzie przez miesiąc w Niemczech. Do 9 lipca ścierać się będą ze sobą 32 ekipy, dając pokaz, jakiego ludzkość nie miała od swego zarania. Zaćmienia słońca lub wybuchy wulkanów mogły być obserwowane na jednym kontynencie, ale przez tysiące lat w Valparaiso nie wiedziano o tym, co dzieje się w Samarkandzie czy Ulan Bator. Telewizja wszystko zmieniła. Nie zmieniło się wydarzenie sportowe jako takie, ale zmienił się nasz w nim udział. Sport od czasów antycznych był sposobem na chwałę i opium dla mas. Ale bez dzisiejszych mediów nie istniałby unanimistyczny wymiar tego wydarzenia. Mistrzostwa świata ukazują, podkreślają i ilustrują nową erę, stwierdza publicysta. I ciągnie dalej. Prawda jest taka, że ludzkość nigdy nie była taką jednością. Nigdy spektakl retransmitowany globalnie nie był tym identyfikacyjnym momentem. A gdy taki spektakl staje się jedyny, wszechobecny i permanentny, to nasuwa się skojarzenie z sakrum. Telewizja w pewien sposób ma możliwość tworzenia mitów i czynienia go dominującym. Narzuca on wszędzie swoje reguły i są one przez wszystkich akceptowalne. To jest marzenie utopistów o powszechnym pokoju. Oczywiście jest jeszcze wymiar współzawodnictwa, to znaczy ludycznej i wojowniczej rywalizacji, która niweczy jednoczenie się biorących w niej udział, ponieważ tworzy zwycięzców i zwyciężonych. Nie znamy jeszcze imion ani przeznaczenia tych nowych Achillesów, Hektorów i Ulyssesów, ale są oni już częścią tej mitologii. Wszyscy jesteśmy częścią tej Iliady i Odysei, stwierdza edytorialista tygodnika. W L'Express Elie Wiesel, pisarz, humanista i wielki świadek XX wieku, opowiada o swojej walce z ludzkim szaleństwem i odradzających się wciąż zagrożeniach. Opowiada ze smutkiem. Oto kilka cytatów z wypowiedzi laureata pokojowej Nagrody Nobla. Całe dorosłe życie byłem zmuszony walczyć i często mam poczucie porażki. Odniosłem kilka zwycięstw, pomagałem Żydom wyjechać ze Związku Sowieckiego, starałem się uczulać na pamięć o tragedii. To tak mało. Trzeba zrobić dużo więcej. Musimy robić więcej. Świat nie ma się dobrze. Ja nie walczę ze złem. Ono jest zawsze silniejsze. Walczę ze zobojętnieniem na zło. XX wiek naznaczony był fanatyzmem politycznym, Moskwa i rasistowskim, Berlin. Przez chwilę myśleliśmy, że to już nie może się powtórzyć, że czas się dzieli na przed i po. Ale potem był kryzys na Bałkanach, samobójcze zamachy, 11 września. Myślę, mówi Elie Wiesel, że istnieje jakaś podświadoma ciągłość fanatyzmu. 11 września jest wynikiem horrorów XX wieku. Dziś niektórzy działają według tej samej logiki zła, jak już kiedyś było. 11 września mordercy zabijali obcych sobie ludzi, jak gdyby historia nas dogoniła. XXI wiek zagrożony jest innym fanatyzmem, tym razem religijnym. Teraz morduje się w imię Boże. Proszę sobie wyobrazić nowy kult śmierci wyposażony w broń nuklearną. I dalej Elie Wiesel na temat powracającego antysemityzmu. Paradoksalnie, w 1945 byłem optymistą, przekonanym, że antysemityzm, rasizm i wojna nigdy nie wrócą. Gdyby powiedziano mi, że jeszcze za mojego życia będę musiał z tym walczyć, nigdy bym nie uwierzył. Czy pani wie, zwraca się do dziennikarki pisarz, że co minutę umiera dziecko, śmiercią nienaturalną, lecz z głodu i z przemocy. Nie zrozumiano lekcji XX wieku. Próbowaliśmy, ale bez powodzenia. To tak jak z tym posłańcem Kawki, który nie może przekazać wiadomości. Jest mi żal młodych. Gdybym był sam, mógłbym sobie powiedzieć, że mam prawo stracić nadzieję, że mam pełne prawo nie wierzyć już ani w człowieka, ani w Boga. Ale nie jestem sam. Jest jeszcze drugi człowiek. A tam, gdzie jest drugi człowiek, nie wolno nam rezygnować. Elie Wiesel w każdym razie nie rezygnuje. L'Express przypomina, iż noblista jest współorganizatorem wraz z królem Jordanii konferencji zatytułowanej W obliczu zagrożonego świata. Konferencji, która za tydzień zgromadzi w Jordanii kilkudziesięciu laureatów pokojowego Nobla i przywódców kilku państw.
Eurowieści. Eurowieści, przypomnę, to nasz wspólny magazyn, nasz, czyli z sekcji polskiej RFI w Paryżu i redakcji Polskiej Radia Polonia w Warszawie. W Paryżu jak zawsze Piotr Moszyński, a w Warszawie Anatol Arciuch. Rozpoczynamy od szczytu Unii Europejskiej, dopiero co zakończonego. I od takiej oto wiadomości, że na decyzję w sprawie traktatu konstytucyjnego musimy poczekać do 2008 roku, tak ustalili przywódcy państw Unii Europejskiej. Czy to nie jest zbyt długi okres na refleksję? No bo już minął rok od choćby francuskiego nie. Wówczas sporo się o tej konstytucji mówiło i teraz mamy czekać kolejny rok i zastanawiać się, co dalej zrobić. Czy to oznacza, że w Unii Europejskiej nie ma pomysłu, jak rozwiązać spór o konstytucję? Anatol Arciuch.
W tym pytaniu jest zawarta odpowiedź. No rzeczywiście nie ma pomysłu. Przecież ta konferencja, która się odbywała wczoraj, rok temu jeszcze była pomyślana jako pewien krok naprzód, dlatego że ten okres rozmyślań czy refleksji, jak kto woli, nad konstytucją europejską i dalszymi losami Unii miała właśnie zakończyć się teraz i już miano podjąć jakąś decyzję. Także ja tak do końca nie jestem przekonany, czy ten następny okres refleksji przewidziany na następny rok, bo mniej więcej na zakończenie w drugim semestrze przyszłego roku, czy również nie zakończy się czymś podobnym.
Piotr Moszyński, jak to wygląda z perspektywy Paryża?
Ja bym się zastanawiał raczej, czy ten okres, który czeka nas jeszcze do refleksji, nie okaże się za krótki. Nie obawiałbym
no ja to właśnie
się tego,
powiedziałem.
Że jest za dużo czasu na to. Dlatego, że po prostu przez ten rok, który minął, właściwie nic w sprawie konstytucji nie zostało zasadniczego zrobione. Jesteśmy prawie w tym samym punkcie refleksji, w którym byliśmy rok temu. To znaczy jest rzeczą oczywistą i to prezydent Chirac powtarza przy każdej okazji każdemu przywódcy innego kraju Unii, kiedy odchodzi z nim na bok, biorąc go pod ramię i szepcząc sobie nawzajem na ucho, no powtarza wtedy przede wszystkim jedno zdanie, że nie ten sam traktat, nie ta sama konstytucja, że jest wykluczone z punktu widzenia Francji i Francuzów, żeby konstytucja europejska została przyjęta w tej samej postaci, w jakiej była rok temu. A żeby tę postać zmienić, to trzeba będzie olbrzymiej pracy. Ja rzeczywiście się zastanawiam, jak to będzie w praktyce i w praniu możliwe. Prawie na pewno zostanie zmieniona nazwa. To powiedzmy zmienić stosunkowo najłatwiej, żeby nie nazywać tego konstytucją, tylko ustawą zasadniczą czy traktatem podstawowym. Jakieś są o tego typu pomysły. Niemniej jest rzeczą oczywistą, że chociażby ze względu na Francję, w której to będzie musiało przejść po raz drugi przez referendum, trzeba będzie w tym dokumencie, jeśli ma on w ogóle zaistnieć, niesłychanie dużo ważnych rzeczy zmienić. No a skoro się po raz drugi otworzy tą puszkę Pandory, jaką jest dyskusja nad takim traktatem, no to się bardzo szybko okaże i to już słychać, że prawie każdy kraj unijny będzie chciał tam zmienić co innego. Z wielkim trudem osiągnięto kompromis, jakim był ten dokument i żeby teraz osiągnąć nowy dokument, potrzeba będzie całej serii niesłychanie trudnych do osiągnięcia kompromisu. No Polska też będzie miała swoje postulaty, będzie na pewno chciała wrócić do preambuły i wartości chrześcijańskich, na co z kolei inni nie będą się chcieli zgodzić i bardzo wiele rzeczy trudnych do zrobienia trzeba będzie otwierać od nowa.
A zatem czy ta dyskusja trudna i bardzo długa, jak widać, ale mimo, że czasu zostało sporo, to obaj panowie boją się, że jego jest zbyt mało na to, by ustalić coś w sprawie konstytucji. Czy to jest taki papierek lakmusowy, który pokazuje, że w Unii Europejskiej w ogóle trudno o porozumienia w ważnych kwestiach, czy też ten szczyt pokazał, że w innych dziedzinach jest łatwiej, Anatol Arciuch?
No, ten szczyt niewiele pokazał, bo jedyne dwa osiągnięcia tego szczytu to jest pierwsze potwierdzenie tego, że Słowenia będzie mogła w przyszłym roku wejść do strefy euro i drugie, że Unia Europejska udzieli pomocy administracji palestyńskiej. To nie jest dużo, ale ja chciałem tu zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę, że jest zasadnicza rozbieżność, bo Polska to wystarczy posłuchać naszych dyplomatów, którzy tego nie ukrywają, uważa, że w ogóle kwestia konstytucji w tej obecnym kształcie, że tu nie ma co przy tym majstrować, że tu już jest po prostu sprawa przebrzmiała, do tego nie wracamy, trzeba zaczynać dyskusję o mechanizmach Unii Europejskiej od nowa. Bardzo zbliżone stanowisko zajmuje zresztą Anglia, a z drugiej strony mamy sprzed kilku dni uchwałę Parlamentu Europejskiego, który powiedział, że ta konstytucja jest w zasadzie dobra, że tam mogą być pewne korekty, ale od tego dokumentu nie ma odstępstw. Więc jesteśmy no rzeczywiście w martwym punkcie.
Piotr Maszyński w Paryżu, Anatol Arciuch w Warszawie, magazyn Europejski Eurowieści. Przejdźmy teraz do rezolucji Parlamentu Europejskiego, rezolucji, która wywołała spore reakcje w Polsce. Przypomnijmy, że obok Belgii, Francji i Niemiec właśnie Polska w owej rezolucji została wymieniona jako kraj, w którym nastąpił wzrost nietolerancji wywołanej rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem i homofobią. Piotr Maszyński, czy we Francji ta rezolucja wywołała jakąś ożywioną dyskusję, czy w ogóle została zauważona?
Ożywionej dyskusji nie wywołała, ale przez media została zauważona, podkreślona i sporo było rzeczywiście publikacji na ten temat, szczególnie w pismach o charakterze lewicowym, bo też trzeba powiedzieć, że w samym Parlamencie Europejskim to właśnie eurodeputowani o orientacji lewicowej raczej głosowali za tą rezolucją. Więc tutaj akurat nastąpiło jedno z takich wydarzeń w Parlamencie Europejskim, które bardzo wyraźnie pokazało podziały polityczne. Natomiast co do meritum, niestety z jednej strony trzeba powiedzieć, że faktycznie od strony medialnej to, co się działo wokół tej rezolucji i te wypowiedzi, jakie na temat Polski przy tej okazji padły, narobiły jej sporo szkody, jej wizerunkowi we Francji, bo było to powtarzane jednostronnie, bez jakichś komentarzy specjalnie rozsądnych. Tymczasem no jednak trzeba pamiętać, kiedy się tę sprawę ocenia, że Polska, jeżeli ma być określana jako kraj niedemokratyczny, dlatego że stosunek części opinii publicznej, klasy politycznej do homoseksualistów jest nie taki, jaki wynika ze standardów europejskich, to jest to pewne nadużycie myślowe, ponieważ Polska jednak przyczyniła się bardzo znacznie
do RFI
demokracji, powiedzmy, w połowie Europy i dlatego ocenianie teraz ich wycinkowych fragmentów polskiej rzeczywistości, jej przydatności w obozie demokratycznym w Europie, no jest albo tragiczne, albo komiczne, zależy jak kto na to patrzy. Niemniej muszę raz jeszcze powtórzyć, że pewne szkody dla wizerunku Polski z tego powodu wynikły.
A zatem niezależnie od tego, czy jest to tragiczne, czy komiczne, to na pewno było szkodliwe dla naszego wizerunku, Anatol Arciuch.
Tak, ja bym tutaj chciał sprostać jeszcze jedną sprawę. Otóż jest jedno, to była ocena przez Parlament Europejski właśnie tych tendencji szkodliwych i tam Polska jest wymieniona w gronie kilku innych krajów. Natomiast rezolucja, co gorsze, jest skierowana wyłącznie pod adresem Polski. To trzeba pamiętać, bo innych napiętowano, natomiast tylko do Polski się zwrócono z wyrazami zaniepokojenia z powodu ksenofobii, rasizmu i tak dalej, to się odradza. Ja jestem w ogóle bardzo nastawiony sceptycznie do tak zwanej poprawności politycznej, a to niewątpliwie jest przejaw tej poprawności, bo pewnych rzeczy, które w Polsce uchodzą za normalne w dyskusji i my w tym nie widzimy nic złego, w Europie w ogóle się nie przyjmuje, bo to od razu, prawda, jest niedopuszczalne. I mnie się wydaje, że to już nawet wpada w pewne ograniczenie wolności słowa. Natomiast my nie możemy reagować tak, jak zareagowaliśmy znowu, że cała Europa przeciwko nam, a jeszcze mamy zdrajców we własnych szeregach, co gorsza, bo musimy patrzeć na to jednak trzeźwo. Nie zapominajmy, że jednym z warunków przyjęcia do Unii Europejskiej było przestrzeganie praw człowieka. W rozumieniu większości deputowanych do parlamentu, czy nam to się podoba, czy nie, oni uznali, że w Polsce te prawa częściowo są łamane, częściowo zagrożone. No niestety, jak cię widzą, tak cię piszą. Wejście Giertycha, Romana Giertycha do rządu, jego ugrupowania LPR-u, rzeczywiście no, zrobiło nam bardzo złą prasę na świecie i zwłaszcza w Europie. Oczywiście, że to jest głównie lewica, chociaż nie tylko, bo i chrześcijańcy demokracji. Oczywiście są to nieprzychylne nam środki przekazu, ja się zgadzam, natomiast naszą reakcją powinna być spokojna, powinno być wyjaśnienie. Nie może być reakcja po prostu taka, że my się obrażamy, bo wtedy wszyscy powiedzą, ich nie stać na argumenty, stać tylko na tego rodzaju gwałtowne reakcje.
A czy we Francji jest oczekiwanie na to, że Polska zajmie w tej kwestii jakieś stanowisko, że będzie się bronić, że no, nie ma takich
przejawów? Nie ma takiego oczekiwania, zresztą Francja niespecjalnie w sumie ostro krytykuje Polskę na tle akurat tej rezolucji, dlatego że sama jest troszeczkę uwikłana też w zarzuty, które wynikły wokół tej dyskusji. No a poza tym, jeśli już pominąć sprawę w stosunku do homoseksualistów, tam jest mowa też o ksenofobii, rasizmie, antysemityzmie. Akurat w tej chwili zbiegło się to ze skazaniem we Francji kolei państwowych na odszkodowanie za to, że brały udział w deportowaniu Żydów w czasie II wojny światowej, więc tutaj za bardzo Francuzi prawdopodobnie nie mają ochoty rozwijać tej dyskusji za bardzo. Natomiast jeśli chodzi o oczekiwania wobec Polski i to, co mówił przed chwilą pan Arciuch, ja rzeczywiście tu się całkowicie zgadzam, jeśli chodzi o reakcję ze strony Polski, że ona powinna nie być obrażona, tylko coś na kształt reakcji na polskiego hydraulika, która była znakomita i pełna poczucia humoru i we Francji zrobiła zupełnie rewelacyjne wrażenie i właściwie cały ten mit polskiego hydraulika się zachwiał w momencie, kiedy Polska zareagowała tymi słynnymi plakatami z urodziwym młodzieńcem oplecionym sprzętem hydraulicznym, który zapraszał do Polski. I to jest typ reakcji, który robi najlepsze wrażenie.
A zatem czekamy na polską reakcję. Piotr Moszyński w Paryżu, a w Warszawie Anatol Arciuch i Paweł Lekki. To był magazyn Eurowieści. Dziękuję bardzo.
A do rozmowy włączył się jak dawno, dawno temu do rozmów telefonicznych u zarania telefonu ktoś obcy bardzo państwa za ten wtręt przepraszamy. A teraz zapraszam do wysłuchania magazynu Polska we Francji Anny Bernhardt.
Ogłosił w Polsce rok 2006 rokiem Jerzego Giedroycia. W podparyskiej miejscowości Maison Lafitte trwają przygotowania do kulminacyjnego punktu tych obchodów, czyli do uroczystości, jakie będą miały tu miejsce 27 lipca, dokładnie w setną rocznicę urodzin redaktora legendarnej paryskiej kultury. Zanim się zrobi tłok i zjadą goście, proponuję państwu wycieczkę do domu w Maison Lafitte, domu, w którym siedzibę miał i ciągle ma Instytut Literacki, domu, w którym pracował i mieszkał Jerzy Giedroyć. Wchodzimy przez główne wejście do obszernego przedpokoju i w towarzystwie Leszka Czarneckiego, od lat pracującego w kulturze, podchodzimy do drzwi na końcu, z lewej strony.
Znajdujemy się w gabinecie redaktora Giedroycia, który był takim miejscem, w którym właściwie można powiedzieć spędzał większość dnia. Tutaj przy tym biurku czytał manuskrypty, redagował kulturę, zajmował się wszystkimi sprawami dotyczącymi pisma Kultura i całej działalności wydawniczej kultury. Na tym biurku znajduje się kilka takich rzeczy, takich bibelotów, czy może jakichś takich szczególnie dla niego bliskich przedmiotów. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na zdjęcie Juliusza Mieroszewskiego w takiej pięknej, oprawionej ramce. Co jeszcze? Redaktor Giedroyć bardzo lubił jakieś takie rzeczy związane z militariami, więc na biurku widzimy jakiś rodzaj takiego kinżała, który służy mu do przecinania papieru czy listów. Również w ramach tej samej jakby serii jego kolekcji widzimy na ścianie amerykański nóż myśliwski. Jest też pistolet napoleoński Oczywiście to są kopie, to nie są oryginały, niemniej jednak tylko świadczy o jego zamiłowaniu do tych spraw wojska. Jednak jest to jakiś taki element patriotyzmu charakterystyczny dla Polaków. Z takich rzeczy bardzo jeszcze bliskich, powiedziałbym nawet pewne takie pamiątki religijne, ale też specjalnie dobrane. Nad drzwiami, jak się wchodzi, widać taki świętego Jerzego, który, nawiasem mówiąc, podobno ostatnio został niestety pozbawiony świętości przez papieża Pawła VI. Także nie jest już zaliczany do grona świętych. Niemniej jednak tutaj u redaktora Giedroycia, ponieważ to był jego patron, widzimy taki tryptyk święty Jerzy na koniu, który walczy ze smokiem. To jest na wprost tego jego miejsca, gdzie siedział. Na lewo od okna jest bardzo ładna ceramika francuska, też święty Jerzy, gdzie jest podpisane Dieu Vaugarde, właściwie to jest w języku starofrancuskim Dieu Vaugarde, czyli niech Bóg was chroni. Jest bardzo ładny obraz, kopia, czy coś w rodzaju, powiedzmy, grawiury, zrobiona z obrazu Karadasza, malarza włoskiego, która przedstawia świętego Jana Chrzciciela, gdzie jest napisane pod spodem La voix de celui qui crie dans le désert. Można po prostu jakoś sobie wyobrazić, że bo redaktor, jak tutaj właśnie siedział przy tym swoim fotelu, to musiał to ciągle widzieć. Po polsku to znaczy tylko tyle, głos tego, który krzyczy na pustyni. Można sobie jakoś to symbolicznie wyobrazić, że on jednak wiedział, że ta jego działalność może być w jakiś sposób niezrozumiana. Sądzę, że to po prostu jest jakieś odniesienie do jego działalności. Pod spodem oczywiście jest Piłsudski. Również mamy Piłsudskiego z drugiej strony tutaj nad drzwiami, za jego plecami. To jest też grawiura francuska. I w ramach tych takich historycznych pamiątek tutaj na ścianie jest oczywiście książę Adam Czartoryski, ten słynny książę z Hotel Lambert. W jaki sposób jest to połączenie działalności kultury powojennej z tą działalnością wielkiej emigracji. Co jeszcze jest ciekawego? No na przykład tutaj taka mapa Polski z XVIII wieku. Nawet nie wiem, czy to przypadkiem gdzieś miejscowość Giedroycie na Litwie nie jest zaznaczona. Są jeszcze oczywiście rysunki Czapskiego, Dom Kultury. Tutaj taki bardzo ładny Dom Kultury. Powiedzmy, to jest taki rysunek z lat 70. Tutaj widzimy też jakaś szkoła przyjechała i zostawiła taką swoją laurkę. Także to jest trochę na ścianach takich pewnych bibelotów, przedmiotów. Jest znaczek Solidarności. O, to jest bardzo ciekawe. To jest taki fragment jakiegoś plakatu francuskiego, prawdopodobnie z okresu wojny, z pisma Comba, gdzie jest wielkie hasło Silence on coule, czyli cisza, to nie my. To jest coś znowu w tym stylu, że po prostu miał jednak ten dystans do swojej działalności politycznej i chyba do końca nie był pewien, czy to jednak jakiś ma oddźwięk wśród Polaków.
Redaktor pracował i przyjmował też gości, przede wszystkim tych, którzy interesowali go ze względów politycznych. Sam o sobie mówił, że jest zwierzęciem politycznym. Rozmowy nie zawsze były łatwe. Jerzy Giedroyć szczerze i dobitnie wygłaszał zawsze swoje poglądy. Posłuchajmy fragmentu rozmowy z maja 1975 roku, rozmowy, którą z redaktorem przeprowadzili Barbara Majewska i Aleksander Smolar.
To społeczeństwo przyzwyczaiło się od wojny, to jest niestety nastawienie Polski, to jest wielkie, prawda, za to kiedyś będzie bardzo potępiany Sikorski, prawda. Przyzwyczaiło się, że ktoś ma coś za nich załatwić. Początkowo miała załatwić Francja, potem Anglia, potem Ameryka, potem już Pan Bóg czy coś takiego, prawda. Już może Ameryka jeszcze do tej pory, prawda, ten mit trwa. Samo myśleć o własnych możliwościach, tylko ciągle myśli, że ktoś za nie coś załatwi. W skali ogólnej to właśnie Ameryka, w sprawie programu czy coś takiego, to jest, prawda, ma robić to emigracja. Z tym, że, prawda, do tego ciągle się operuje z pozycji wyższości, że wy nie znacie sytuacji, nie rozumiecie, prawda, tego, piszecie głupstwa. każda krytyka sytuacji w kraju jest robiona tu na emigracji, przyjmowana przez wszystkich, nawet przez opozycję, w sposób najbardziej niechętny. Krytykować mogą tylko ludzie, którzy nie są tam. Albo to powiedzonko, proszę pana, jak to, że dobrze siedzi się, są lafity i tam. Namawiać ludzi na narażanie się. No i jakiś podział pracy musi być, prawda? Jakiś podział pracy musi być.
Ta rozmowa toczyła się prawie 30 lat temu, tuż obok w ogrodzie zimowym. Ale wróćmy do biura redaktora. Teraz do gabinetu zbliża się Henryk Giedroyć, brat redaktora, który obecnie prowadzi Instytut Literacki w Paryżu. Redaktor spędzał czasu w swoim gabinecie średnio?
Dużo. Gro czasu oprócz wieczora, gdzie patrzył na telewizję zasypiając i ciągle pracował. Nie, ale tutaj to jest od rana właściwie. Rano na pierwsze śniadanie czytał gazety i potem był tutaj cały dzień, właściwie cały dzień.
Kto przychodził do gabinetu? Kto miał prawo przestępować ten próg?
No, kto miał prawo przestępować? To była jednak demokracja. Znaczy ci domowi mieli prawo. No, Zosia, czy ja, czy to...
A jacy wielcy tutaj zasiadali naprzeciw pana redaktora?
Jak wielcy?
Z tego świata?
Wielcy tego świata, no to wtedy zamykał drzwi.
I rozmowy się odbywały w cztery oczy.
Cztery oczy.
Czy w podręcznej bibliotece z tyłu za biurkiem są jakieś ulubione książki pana redaktora?
Nie, nie, nie. To jest normalna biblioteka, według numerów to nie. Ulubione książki on czytał, miał na górze w swoim pokoju i je czytał, prawda? Ale to jest normalna biblioteka, to nie jest żadne ulubione książki.
Ulubione książki to znaczy?
No ostatnio, prawda, przy jego nachkastliku, także tak powiem, to był Herlinga książka.
Czy prawda, że Żeromski był ulubionym pisarzem?
Tak. Ciągle był Żeromski i jeszcze jakiś, no, już nic nie pamiętam.
Co to wisi na szybie?
No to jest pogoń litewska, ofiarowana przez prezydenta w Litwy.
W jakich okolicznościach?
Okolicznościach nadania tego obywatelstwa honoris causa Jerzemu. I oprócz tego, prawda, dostaliśmy wspaniałą flagę litewską, tak, która jest zapakowana.
Z takich pamiątek, których tu jest sporo w gabinecie, co jest może najbardziej albo zabawne, albo dziwne?
Jak to, no, zabawne jest, prawda, jego marota, ten pistolet, czy no, nóż John Wayne'a, uwielbiał John Wayne'a.
Dlaczego tu wisi oprawiony wiersz Agnieszki Osieckiej?
To ja postawiłem, bo niby ten wiersz był odczytany na jego pogrzebie. Ja go zresztą w jego papierach znalazłem, także, no i Marek mi to zrobił w trzech egzemplarzach, zdaje się, jeden jest tu, jeden jest u mnie i jeden jest na cmentarzu.
Czy to, co leży na biurku, wygląda tak jak za czasów?
Prawie, troszkę. Może był większy bałagan, ale prawie tak. Tu właściwie nic się nie zmieniło na biurku. Czy w ogóle w tym pokoju prawie nic się nie zmieniło?
Jerzy Giedroyć nie tylko redagował kulturę, zeszyty historyczne i zatwierdzał do druku książki, które ukazywały się jako kolejne tomy Biblioteki Kultury. Sam też sięgał po pióro, by poruszać krótko i zwięźle sprawy, które mu szczególnie leżały na sercu. W jednej z ostatnich kultur z marca 2000 roku redaktor napisał m.in. w swych notatkach.
16 grudnia nasz przedstawiciel w Unii Europejskiej w Brukseli, przedstawiając stanowisko Polski w sprawie polityki rolnej, zażądał, by przez 2-3 lata po przyjęciu do Unii polskie mleczarnie i rzeźnie, które nie spełniają unijnych norm, miały prawo sprzedaży na rynku krajowym i eksportu na wschód. Jest to dosyć nieprawdopodobne żądanie, by produkty, które nie spełniają cywilizowanych norm sanitarnych i nie nadają się dla Europejczyków, były dobre dla nas. Jest powszechnie wiadomo, że w polskich mleczarniach i rzeźniach jest po prostu bardzo brudno. Nasze wejście do Unii jest właśnie dla nas szansą zmienienia tego stanu rzeczy. Poza tym okres, kiedy wszystkie polskie buble były łatwo sprzedażne na wschodzie, już dawno się skończył. Tam też stawia się coraz wyższe wymogi, jeśli idzie o towary importowane. Tego rodzaju żądania bardzo opóźniają nasze przyjęcie do Unii. Pan Dariusz Ratajczak, autor głośnej książki kwestionującej zagładę Żydów w Oświęcimiu, nie jest odosobniony. 13 stycznia 2000 roku Radio Maryja zaprosiło do studia pana Dariusza Ratajczaka oraz profesora Ryszarda Bendera z KULU i Petera Reine. Ryszard Bender stwierdził, że Oświęcim nie był obozem zagłady, ale obozem pracy i że Żydzi pełnili różne funkcje obozowe. Peter Reina, Hindus zamieszkały w Polsce, pupil kardynała Wyszyńskiego, autor szeregu książek poświęconych historii Kościoła Polskiego, oświadczył, że w Polsce nie ma niepodległej prasy, jest tylko prasa żydowska i że Polska powinna być dumna z takich historyków jak pan Dariusz Ratajczak. W zakończeniu audycji prezenter Radia Maryja podkreślił, że to radio zawsze mówi prawdę, a Bender złożył podziękowanie, że tylko w tym radiu mogli wesprzeć Ratajczaka wobec nagonki zorganizowanej przeciw niemu. Wystąpienia tych trzech panów są jak dotąd bezkarne. Natomiast u sąsiadów sąd administracyjny w Mecklenburgu skazał na 2 lata bez zawieszenia Manfreda Rödera za oficjalne negowanie masowego mordu popełnionego na Żydach w III Rzeszy.
To był fragment notatek redaktora zamieszczonych w marcowym numerze Kultury w 2000 roku. Tekst czytał Piotr Błoński. Jak widać, niektóre problemy w Polsce pozostały ciągle nierozwiązane, a pewne dało się całkowicie wyeliminować. Tego jednak nie doczekał już Jerzy Giedruś, umarł bowiem 14 września w 2000 roku. Na jego grobie postawiono tabliczkę z wygrawerowanym wierszem Agnieszki Osieckiej, tekstem znalezionym w prywatnych papierach Jerzego Giedroycia.
Przywilejem polityka jest nadzieja, którą widzi w oczach tych, którzy go wybrali, którzy mu zawierzyli swoje żony, zwierzęta i dzieci i którzy powiadają, na koniec jesteś. Nie zaznał pan tego. Hańbą polityka jest zawód, który sprawił tym, którzy go wybrali, którzy powierzyli mu swoje żony, zwierzęta i dzieci i którzy powiedzieli, na koniec jesteś. Nie zaznał pan tego. Przywilejem polityka jest widzieć swój skrawek świata lub kraju zrealizowany, w miarę sprawiedliwy, w miarę syty, w miarę piękny, w miarę taki, jakiego pragnął. Nie zaznał pan tego. Hańbą polityka jest widzieć swój skrawek świata jedynie w miarę zrealizowany, jedynie w miarę sprawiedliwy, jedynie w miarę syty i w miarę piękny. Nie zaznał pan tego. Przywilejem polityka jest umieć osiągnąć kompromis, pół prawdy, pół szczęścia, pół celu, pół pokoju. Nie zaznał pan tego. Hańbą polityka jest umieć osiągnąć jedynie kompromis, pół szczęścia, pół prawdy, pół celu, pół pokoju. Nie zaznał pan tego. Hańbą polityka jest zdobyć miłość tłumu. Nie zaznał pan tego. Przywilejem i hańbą polityka jest pieniądz. Nie zaznał pan tego. Przywilejem i hańbą polityka jest nędza. Nie zaznał pan tego. Przywilejem i hańbą polityka jest odpoczynek. Nie zaznał pan tego. Przywilejem takich jak pan jest miejsce w historii i wieczny szacunek. I zazna pan tego.
Magazyn Polska we Francji, przygotowany przez Annę Bernhardt z okazji roku Jerzego Giedroycia. A na zakończenie zapraszamy Państwa do wysłuchania magazynu Katarzyny Zawickiej. Piosenka jest dobra na wszystko.
Po zastraszających temperaturach początku czerwca nastały też nieco zastraszające temperatury połowy czerwca, tyle że te pierwsze były sporo za niskie jak na sezon, a te drugie dla odmiany za wysokie. Można było wobec tego bezkarnie poświęcić się zajęciu, które lubi chyba większość, czyli narzekaniu. Z drugiej jednak strony te upały pozwoliły mieć nadzieję, że nawet w tym roku, chociaż były co do tego wątpliwości, będzie lato. Pomyślałam więc, że warto je trochę zachęcić i piosenki na dzisiaj wybrałam spośród licznych, które mówią o wakacjach. Na początek coś z prawdziwej klasyki francuskiej piosenki Charles Trenet i jego La Mer, czyli morze.
La Mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer. Bergère d'azur infinie, voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés, voyez, des oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on va danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants, sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons. Avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces doigts blancs et ces la mer, les a bercés le long des golfes clairs. Et d'une chanson d'amour là-bas a bercé mon cœur pour la vie.
Skoro już o morzu błękitnym i ciepłym mowa, to nie może zabraknąć napoju, który natychmiast kojarzy się z ciepłym francuskim południem. Pastis, czyli anyżówka, to mocny alkohol, który pije się rozcieńczony wodą, mętnieje wówczas i ma dla siebie tylko charakterystyczny wygląd. Ci, którzy nie lubią smaku anyżu, zazwyczaj nie lubią i pastisu. Ale na południu smakuje on zupełnie inaczej i znam wielu nawróconych na ten napój po wakacjach na lazurowym wybrzeżu. Uwaga! Przypominam, że alkohol szkodzi zdrowiu i należy go spożywać z umiarem. No to po tym ostrzeżeniu posłuchajmy piosenki zatytułowanej Un bon pastis. Śpiewa Alibert, a śpiewa o tym, że Belgowie mają swoje piwa, Włochy swoje Chianti i Lacrima Christi, Anglicy swoją whisky, ale to nic w porównaniu z pastisem. Viva,
la Belgique en Bavière pour se griser on boit de la bière. L'Italie met dans son verre du Chianti, du Lacrima Christi. L'Angleterre a le whisky, mais je les plains tous peu chers. Nous avons dans le midi l'hydromel du paradis. Buvons un bon parti, c'est du soleil en bouteille. Dans nos verres et où est ouvert ce nouveau pastis. C'est lui qui nous met au fond du cœur le ciel bleu de Marseille. Il nous donne aussi la bonne humeur qui nous rend galégeurs. Buvons un bon pastis, c'est du soleil en bouteille. Dans nos verres analyses, les eaux et ouvertes nos pastis. Marius avec Olive ont souvent des discussions très vives. Pourtant jamais il n'arrive que l'un d'eux reconnaisse ses torts. Quand ils crient un peu trop fort, quand ils n'ont plus de salive, Titain leur dit, écoutez, au lieu de vous disputer, buvons un bon pastis, c'est du soleil en bouteille, dans nos verres, Anaïs, et tout verse nous. C'est lui qui nous met au fond du cœur le ciel bleu de Marseille. Il nous donne aussi la bonne humeur qui nous rend galégeurs. Buvons un bon pastis, c'est du soleil en bouteille. Dans nos verres analyses, et tout est ouvert, ce goût du pastis.
Tak się składa, że większość rodziców ma znacznie mniej wakacji niż ich potomstwo, z którym w związku z tym coś trzeba zrobić. Najprostszym rozwiązaniem są kolonie letnie. Nie zawsze, niestety, jest to rozwiązanie najlepsze, przed czym przestrzega nas Pierre Perret. Piękne kolonie letnie, śpiewa Pierre Perret. Dzięki, mamo, dzięki, tato. Co roku za nimi tęsknię. Piszę do was, żebyście się o mnie nie martwili. Tu jest fantastycznie. Mam tylko 8 lat, ale świetnie sobie radzę. Wprawdzie wdychamy wyziewy z pobliskiej fabryki, ale za to świetnie się bawimy naprzeciwko, na miejskim wysypisku śmieci. Piękne kolonie letnie. I tym optymistycznym akcentem żegnam państwa dzisiaj, polecając waszej uwadze słowa tej piosenki.
J'écris une petite bafouille pour pas que vous vous fassiez de mourons. Ici on est aux petits oignons, j'ai que 8 ans mais je me débrouille. Je tousse un peu à cause qu'on avale la fumée de l'usine d'à côté. Mais c'est en face qu'on va jouer dans la décharge municipale.
Les jolies.
Et on nous met à l'aise, c'est vraiment comme à la maison. Les faillots c'est du vrai béton, j'ai l'estomac comme une falaise. Le matin on va faire les poubelles, les surveillants sont pas méchants. Ils ronflent les trois quarts du temps, vu qu'ils sont ronds comme des queues de pelle.
Les jolies colonies de vacances.
hier j'ai glissé de sur une chaise en faisant pipi dans le lavabo. J'ai le menton en guidon de vélo et trois canines au Père-Lachaise. Les punitions sont plutôt dures. Le pion il a pas son pareil. Il nous attache en plein soleil, tout nu, barbouillé, confiture. Les jolies colonies. Se baigner, c'est le coin tranquille.